Wiecie, chciałbym poruszyć pewien temat, z którym się każdy z nas spotkał. Jak nie to spotka, jak nie przez bliskich, to osobiście. Kochani, gdy czytamy psalm 88, psalm, jest to psalm synów Koracha. W czwartym wersecie psalmista pisze, stwierdza, tak i stwierdza. Bo dusza moja syta jest cierpień. A życie moje bliskie jest z krainy umarłych i ambitnie bliskie śmierci od młodości mojej. Chyba wiecie, chciałem dziś poruszyć temat. Poruszyć temat życia i śmierci. Wiecie, Bóg dał nam rozum, abyśmy z tego rozumu korzystali. I to każdemu człowiekowi. Ale chciałbym się podzielić dwoma wersetami z Księgi Kaznodziei Salomona, z trzeciego rozdziału. Werset pierwszy i drugi. Kaznodzieja pisze: wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Wiecie, jedną z tych rzeczy, którą kaznodzieja poruszył na pierwszym miejscu, to mówię, jest czas rodzenia i czas śmierci. Gdzie czas naszego przyjścia na tę ziemię i czas naszego odejścia z tej ziemi. A są to dwa wydarzenia, które towarzyszą człowiekowi od stworzenia. I będą towarzyszyły do skończenia tego świata. Gdy mówimy o życiu, czytamy takie słowa: i tchnął Bóg w człowieka tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą. Jest to zapisane w pierwszej Mojżeszowej, drugim rozdziale, w 7 wersecie. Widzicie, bo tylko człowieku jest powiedziane, że tchnął w niego życie. To znaczy, udzielił mu jakby czegoś ze swego istnienia i swojego życia. Wiesz, dóbr, które Bóg nam daje i które udziela człowiekowi życia, jest największym darem. Jest pierwszym i najważniejszym darem. Kochani, jest to życie, którego początek i koniec określa narodziny i śmierć. Tak więc życie, które tu przeżywamy, jest powolnym umieraniem fizycznym. Wiecie, jest to smutne. Gdyby to życie kończyło się śmiercią fizyczną, to by to wszystko się szybko skończyło. Wiecie, ale tak nie jest. Ponieważ to ziemskie życie staje się środkiem, narzędziem do zdobycia innego życia, tego życia wiecznego. Aby to życie osiągnąć, kochani, po to tu jesteśmy na ziemi. Dlatego Bóg dał każdemu człowiekowi odpowiedni czas jego pobytu tutaj. Zapamiętajmy, nie jesteśmy tutaj z przypadku. Ja to cały czas powtarzam. Jesteśmy w określonym celu. Po pierwsze, aby poznać swego Stwórcę, wiecznego Boga i Zbawiciela. Po to tutaj jesteśmy. Tak więc mój pobyt tutaj na ziemi musi być podporządkowany wiecznemu Bogu. A jeśli tak jest, a jest, bo tak mówi Słowo Boże, to dochodzimy do pewnego wniosku, że życie bez Boga nie ma żadnego sensu. Powiecie, czymże jest życie nasze na ziemi, człowieka? Wiecie, co Słowo Boże mówi? Chwilą jesteście. Słowo Boże mówi, stwierdza, nie dając żadnych złudzeń. Trawą jesteście. Która dziś rośnie, a jutro więdnie. Parą jesteście, która jest i za chwilę jej nie ma. Jesteście kruchym narzędziem, chociaż o sobie tak dużo myślimy jako człowiek. Dobrze to określił Mojżesz w psalmie 90, który już był poruszany. Pisząc, życie wasze trwa lat 70, kochani, jeśli trwa. A z tej ziemi odchodzą ludzie w różnym wieku. A Mojżesz zawyszył ten, mówi 70. Kochani, ja mówię, jak sił starczy, to 80. A to, co się chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż chyżą mijają, a my odchodzimy. Kochani, jeśli życie jest darem, to śmierć jest karą. Co to jest śmierć? Śmierć to jest kres życia człowieka tutaj na ziemi. Umiera nasze ciało fizyczne. Wiecie, a władza śmierć ma nad nami od grzechu Adama i dotyczy każdego człowieka żyjącego na tej ziemi. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdziale 12 wersecie napisał: przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Wiecie, nie dał żadnego wyjątku. Mówi, wszyscy jesteście pod wpływem śmierci. A jest to tylko skutek odejścia od Boga. Wiecie, tak Biblia rozróżnia życie fizyczne i życie wieczne. Tak mówię o śmierci duchowej, w przeciwieństwie do śmierci fizycznej. Bo coś wam powiem. Człowiek kocha tę ziemię. Człowiek kocha życie na tej ziemi. Człowiek chciałby tutaj najdłużej być. A Biblia nie daje nam żadnych złudzeń. Wiecie, po grzechu Adama Bóg przeklął ziemię, nie człowieka. I powiedział takie słowa: przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. A skutek tego będzie taki. W mozole żywi się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Będziesz jadł chleb, poć oblicza twego, a rzucisz do ziemi, skąd zostajesz wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Pierwsza Mojżeszowa 3:18-19. Wiecie, ta piękna ziemia, którą Bóg stworzył, przez zastępstwo człowieka stała się przeklęta. A jest to nasze ziemskie życie, o które człowiek walczy i zrobiłby wszystko, aby przedłużyć swój byt, choćby tu o jeden dzień. A co ciekawe, właśnie na tą ziemię został zrzucony szatan i demony, które przebywają w otoczeniu człowieka. Nie jesteśmy sami na tej ziemi. I o tym mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, w 1 i 2 wersecie, stwierdzając: i myśmy umarli przez upadki, grzechy nasze, chodzimy na modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Mówi, mało tego, demony przebywają w otoczeniu człowieka. Ale zamieszkują też w naszym wnętrzu. Ludzie są opętani swoimi pożądliwościami, które ten świat im oferuje. Kochani, jeśli tak jest, a jest, bo Biblia nie daje żadnych złudzeń, to żyjemy w kraju umarłych. Dokładnie żywi cieleśnie, czyli żyjący według ciała, jednak martwi duchowo. Ludzie bez nadziei, bez wiary, bez Boga, Słowo Boże, i sercem kamiennym. Wiecie, przyczyna tkwi tylko w tym, że człowiek nie zna innej alternatywy na swoje życie. Chwyta się na siłę tego życia tutaj na ziemi. Wiecie, i z tym życiem wiąże swoją przyszłość. A coś wam powiem. A o tym dobrze wie Boży przeciwnik. Ten, który zrobi wszystko, aby odłączyć się od Pana. Gdy czytamy Księgę Joba, a jest to przeciwnik, którym trzeba się liczyć. Wiecie, w Księdze Joba szatan mówi do Pana. O Jobie. Mówi, skóra za skórę. Mówi, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie, aby tu być. Księga Joba, 2:4 werset. Gdzie powiedziałem, że ciężkie by było to życie jeśli by Bóg nas tak zostawił. Ale Twórca nas nie pozostawił. Przygotował coś wspanialszego. Ja wierzę i wiem, że życie jest naprawdę darem Bożym. Jeśli jest powiązany z Jezusem Chrystusem. Bo życie w Jego obecności, kochani, już tutaj i teraz jest życiem spełnionym. Wiecie, wiąże się to z wiarą w coś jeszcze wspanialszego po mojej śmierci. Ponieważ Jezus Chrystus, który pokonał śmierć, zmartwychwstał, jest gwarancją nowego życia. I to czyni nas, wierzących ludzi. Wiecie, do tego udziału zaprasza nasz Pan. Mało, mówi, zachęca. To nowe życie z faktem, które całkowicie odmieni, mówi, waszą naturę, wasze myślenie, wasze chcenie, wasze czyny. Wiecie, gdy czytamy takie słowa, jam jest dawcą życia i śmierci. Wiecie, mamy inne spojrzenia na Boga, jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi. Ponieważ w 5 Mojżeszowej, 32 rozdziale, 39 wersecie Bóg zachęca Izraelitów, aby zmienili swoje spojrzenie na Niego. Bo to wiąże się z waszą przyszłością. Mówi, zmieńcie na mnie swoje spojrzenie. Oświadcza, patrzcie teraz, że to ja jestem. I wiecie, zachęcaj mi. Mówi, oprócz mnie nie ma Boga, ja pozbawiam życia i darzę życiem. Wiecie, to samo usłyszeli za czasów Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelii Mateusza 10:28. Pan mówi, bójcie się Boga. A nie bójcie się tych, którzy zabiją ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszy, i ciało zniszczyć w piekle. Powiedzcie, czy oni to zrozumieli. Dajcie sobie odpowiedź sami, czy my to rozumiemy? Czy ja to rozumiem? Gdy mówi, ja jestem dawcą życia i ja decyduję, jak długo tu będziesz. Kochani, chociaż to wiem, ale jak ciężko mi się pogodzić, nie jako człowiekowi wierzącemu, a już nie mówię o niewierzących, gdy stoi mi w obliczu śmierci na bliskiej osoby. Ja to wiem. Ale gdy dotknie ciebie i blisko twojej osoby, nagle masz inne myślenie. Wiecie, zadajmy pytanie, szukamy, dlaczego, po co się to stało, dlaczego, Panie? Wiecie, szukamy odpowiedzi, ale te odpowiedzi nie znajdziemy. Wiecie, na to pytanie może odpowiedzieć tylko ten, który nas stworzył, dał życie lub odebrał. I te pytania zostają w próżni. Ale je zadajemy. Wiecie, czytałem Słowo Boże. Wiemy, że Bóg wie wszystko. Że Bóg wszystko zaplanował. A nam objawił w swoim Bożym Słowie. Czy my to rozumiemy? Wiecie, i Dawid to zrozumiał, gdy pisze Psalm 139. Mówi, ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Ty wiesz wszystko o mnie. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, Panie, jest nas całe. Jest to stwierdzenie. I nagle w 15 wersecie mówi słowa, które człowiekowi ciężko pojąć. Mówi tak. Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Pojmujemy to? Czy my to w ogóle... Czy to się mieści w naszym rozumie? Znałem was. Jeszcze was nie było. Na tej ziemi już wiedziałem, co zrobicie. Jaką drogą pójdziecie. Kochani, Bóg zna życie człowieka od narodzenia, od początku aż do końca. Mało tego, zna Jego słowa, które będzie wypowiadał, Jego drogę, po której będzie szedł, oraz czyny. Więc rodzi się pytanie, czy Bóg zaplanował nam życie na ziemi? Jeśli wszystko wie, wie, co zrobimy, wie, gdzie pójdziemy. Nie, kochani, Bóg nie zaplanował nam życia na ziemi, ale zna nasze życie. Zna moje i twoje życie od początku do końca. Zna to, co zrobię, co powiem. Właśnie dlatego mówię, że Bóg jest wspaniały i kochany. Bo dlatego Bóg dał prawo wyboru każdemu z nas. Dał nam wolną wolę. Dając nam wolną wolę, w życiu wyborów dokonujemy sami. Wiecie, to my jako ludzie wybieramy swoje drogi, podejmujemy decyzje co do naszego życia. I kochani, my nie wiemy, jaki będzie tego koniec, ale Bóg wie. Wiecie, tak Izrael za czasów Ezechiela czynił. Więc Ezechiel miał przekonać i przekazać słowo Pańskie, że postępują bezbożnie. I powiedz im. Wiecie, zdali sobie sprawę z tego, ze swego położenia, mówiąc, zaiste ciąże na nas nasze występki, nasze grzechy, z powodu nich giniemy. Więc, kochani, padł lęk przed śmiercią. Tą fizyczną. Pytają, Panie, jak mamy żyć? Odpowiedź jest jedna. Iż powiedz im, że nie mam upodobania śmierci bezbożnego, jak niektórzy uważają, że Bóg jest tylko karzy. I za wszystko, co zrobi, co cię karzy. A mówi, nie mam upodobania śmierci bezbożnego człowieka. Raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Dlaczego macie umierać, Izraelu, mówi do nich. Wiecie, człowiek oddalający się od Boga, tak oni się oddalali, umierali duchowo, chociaż mieli wspaniałego Boga między sobą. Wtedy ich życiu pojawia się lęk przed śmiercią, tą fizyczną. Wiecie, nie znając Boga, bałem się jednego, bałem się tylko śmierci. I nie dziwię się, jak ludzie mówią, że aby ich Bóg szczegął od nagłej i niepożądanej śmierci, bo tak jest. Nie dziwię się. Teraz się nie dziwię temu. Ja miałem tylko lęk przed śmiercią, niczego, żebym się nie bał. Nie zawsze to przychodziło, ale byłem w takich momentach życiowych. Patrzyłem, jak moi koledzy odchodzą, to miałem taki lęk. Ale za chwilę to przychodziło. Wiecie, lęk ten pojawia się w człowieku, który jest daleko od Boga. Ale Bóg cały czas wskazywał i wskazuje na tę drogę wyboru życia z Nim, kochani, już tutaj. Tutaj. Dlatego Jeremiasz w 21 rozdziale, w 8 wersecie mówi do Izraela, Bóg mówi, powtórz, a oto daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Mówi, wybierajcie między jedną drogą a drugą drogą. A dzisiaj? Pan Jezus mówi, nic nie ukrywając, masz do wyboru drogę przestronną, która wiedzie na zatracenie, albo drogę wąską, która wiedzie do żywota wiecznego. Ewangelia Mateusza 7:13-14. Wiecie, między głosem Bożym, który mówi do nas, jest nasze życie. Bóg mówi, my żyjemy. A życie nasze to tak się dzieje, że człowiek bierze swoje życie w swoje ręce, idzie za głosem swojego serca, nie wsłuchując się w ogóle w Słowo Boże. Wyjdziemy stąd, i niektórzy zapomną, co było powiedziane. Bo jutro jest poniedziałek. Trzeba zabrać się za co innego. Te słowa, które były wypowiedziane dzisiaj, jutro możecie nie pamiętać. A 5 Mojżeszowej, gdy czytamy 5 Mojżeszową, 30 rozdział, 15 werset, poszedł trochę dalej. Mówi, patrz i zrozum. Do Izraela mówi, widzisz, co się dzieje, przemyśl. Oto kładę dzisiaj przed tobą życie i dobro. Mówi, w mojej obecności, na moich warunkach oraz śmierć i zło na twoich warunkach. I my wybieramy. Tak samo jak Izrael wybieramy. Albo z Bogiem w jego pokoju, albo z sobą i w ciągłym lęku przed śmiercią. Widzicie, Słowo Boże mówi wyraźnie, że Pan Jezus przyszedł po to, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Hebrajczyków 1,15. Z powodu grzechu i śmierci. Kochani Boże, jeśli wybieramy wolność, taką wolność, jaką daje Pan Jezus Chrystus, musimy wziąć pod uwagę zagadnienie śmierci. Bo ta wolność oznacza, umarłem dla świata, a żyję dla Chrystusa. Ale wróćmy do dnia dzisiejszego. Kochani, żyjemy w rzeczywistości. Są ludzie i będą między nami, którzy ten temat będą bagatelizować. Wiecie, jest im to obojętne. Teraz. Więc podejście do śmierci jako duchowej, tak i fizycznej ma inny wierzący człowiek, inny religijny chrześcijanin, a jeszcze inny wolnomyśliciel. A różnimy się tym, że wierzący człowiek wie, że aby teraz zabrał go Pan, będzie z nim. Bo tak mu obiecał i tak mówi Słowo Boże. Religijny człowiek powie, któż wie, może jeszcze nie zaskrobiłem sobie mymi łaskami, aby być z Panem. A wiecie, co powie wolnomyśliciel, a ich jest 90%. Nie ma się czym martwić. Jakoś to będzie. I dam wam dwa przykłady, aby nie być gołosłowny. A jeśli tak uważają, to muszą wiedzieć wszyscy ci ludzie, że kiedyś nastąpi w życiu moment, że będą musieli spotkać się z rzeczywistością, którą teraz odrzucają. A co wtedy, gdy śmierć spojrzy im w oczy? Zastanawialiście się nad tym kiedyś? Dam wam dwa przykłady. Pierwszy przykład. Możecie sprawdzić. Angielski pisarz Thomas Paine, przedstawiciel oświecenia, żyjący w 1739 roku do 1708 roku, zwolennik deizmu i racjonalizmu, kochani, deizm to jest kierunek filozofii teologicznej, odrzucający bezpośrednie kierowanie światem przez Boga. Bóg uważany był tylko jako jedynie jako stwórca i prawodawca, a potem się już Bóg nie liczy. Był to typowy składnik światopoglądu w tym okresie, to było oświecenie. Ten człowiek sceptycznie odnosił się do Boga. Tak jak wolnomyśliciele. Nie negował, ale mówi, nie wtrąca się w moje sprawy. Wiecie, nie negował, że Bóg nie istnieje. On prawodawcą jest, dał prawo, ale mówi, nie wtrącajcie się w moje sprawy. Wiecie, to jest autor książki Bieg rozumu. Może niektórzy, ta książka jest dość popularna. Wiecie, zmienił swoje nastawienie, gdy zbliżała się śmierć. W swojej chorobie korzysta z opieki Marii Roskor, Amerykanki. Wiecie, ten człowiek był wyrzucony z Anglii, potem był wyrzucony z Francji i osiadł się w Ameryce. I tam była taka pielęgniarka, która się mi obchodziła. I pewnego razu zapytał ją, czy czytała jedną z jego książek. To odpowiedziała, że czytała tylko fragment Wieku rozumu. Ale mówi, ale książka bardzo ją zasmuciła i wrzuciła ją w ogień. Jego słowa są zaskakujące. Oby wszyscy, którzy ją czytali, zrobili tak jak ty. Stwierdził, jeśli kiedykolwiek diabeł miał coś do czynienia z napisaniem książki, to naprawdę miał dział w napisaniu tej książki. Jak twierdzi ona, w czasie jego ostatniej choroby słyszała często, jak wzywał Chrystusa, prosząc, aby zmiłował się na jego duszą. Kochani, mamy człowieka, który całe życie nie akceptował Boga, ale w obliczu śmierci jest pełen lęku, boi się o swoją przyszłość. Jak ktoś powie, no wolno myślicie. Ale Pan to inny przykład da. Ksiądz Alberto, czytał ktoś taką książkę Alberto? No, to jest świadectwo. Książka Alberto jest to świadectwo, kochani. Opis wydarzeń jezuickiego księdza doktora Alberto Rivery. Wiecie, z czego słynął? Z rozbijania zborów protestanckich. Mało tego, niszczył pastorów starszych zborów przez różne intrygi. Wiecie, całą miał litanię. Był to człowiek, który pod wpływem swojej matki rozpoczął naukę w jezuickiej szkole w Hiszpanii w 1942 roku w wieku 7 lat. Obeznany ze prawem katolickim. Wiecie, gdy stanął po latach przy łożu matki swojej, która umierała, będąc już księdzem. Wiecie, kobieta ta uważana była w otoczeniu sąsiadów za osobę świętą. Każdemu pomagała. Mąż mówi, że była poświęcona Matce Bożej i jej Kościołowi. Chodziła systematycznie na msze, wypełniała wszystkie obrzędy. Wiecie, gdy przyszedł do niej i stanął przy jej łożu, usłyszał słowa: pomóż mi. Boję się, nie chcę umierać. Mówi, w jej oczach był paniczny strach. Było dla niego takim zaskoczeniem, że nie mógł tego pojąć. Przecież jego matka cały czas modliła się do błogosławionej Marii, Matki Bożej, a umierała w takim strachu. Wiecie, dało mu to do myślenia. Bo tak szukał, znalazł Jezusa. Mówi, znalazłem pokój, którego, tego pokoju, który nie miała moja mama. Kobieta bardzo religijna. Wiecie, i tutaj mamy ten sam strach przed śmiercią. Zacząłem się spytać, czy byli jacyś ludzie, którzy się nie bali śmierci? To nie byli. Z drugiej strony mamy charakterystyczne podejście do śmierci zbliżającej się chrześcijan z czasów rzymskich. Wiecie, to był wstrząs dla Rzymu, dla tych wszystkich, którzy widzieli ich odwagę, gdy byli zabijani na arenie w dobie prześladowań. Później tego samego doświadczali z czasów prześladowań inkwizycji, gdy ludzie szli bez strachu na tortury, na śmierć. Wiecie, pokazali, że są uwolnieni przed lęku przed śmiercią, aby dostąpić czegoś lepszego. Poprzez Boże zapewnienie, że będą ze swym zmartwychwstałym Panem, bo to cały czas im towarzyszyło. Bo nikt nie pokona naszego lęku, jeśli nie jest z nami nasz Pan, który dał tą obietnicę, że będzie z nami zawsze. Wiecie, Bóg zabrał ich lęk z serc, a to miejsce włożył Boży pokój, bo przyszedł, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To teraz zadam wam pytanie, które zadałem sobie. Jakie jest moje zachowanie w obliczu śmierci bliskiej nam osoby? Chciałbym, żeby sobie każdy dał sam odpowiedział, ale dam wam przykłady ze Słowa Bożego, jak postępowali niektórzy ludzie. Dam wam dwa przykłady. Popatrzymy na Dawida, który był bardzo blisko Boga. Dawid był naprawdę bardzo blisko Boga. Zrobił pewne rzeczy, ale jego serce było naprawdę blisko Boga. Dowiaduje się przez proroka Natana, że syn, który mu się urodził, pisze 2 Samuelowe 12:14, słowa Pana, syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Widzicie słowo? Nie zostawił Bóg żadnej alternatywy. Powiecie, czy godzi się z wolą Bożą? Wiecie, jego reakcja jest inna niż Joba. Job powiedział, Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławione Pańskie imię. Wiecie, Dawid, gdy usłyszał te słowa, zaczyna jest w rozpaczy. Zaczyna błagać. Pości, płacze. Wiecie, i tak działo się przez 7 dni. Nie umie się pogodzić z tym. Wiecie, gdy dziecko zmarło, słudzy Dawida nawet bali się mu o tym powiedzieć. Mówi, Jeśli tak rozpaczał, to teraz nie wiadomo, co chce zrobić. Jego reakcja jest zaskakująca dla sług. Gdy się o tym dowiedział. Wiecie, nic by sobie nie uczynił, ale podnosi się z ziemi, na której leżał przez szereg dni, umył się, zmienił ubranie i poszedł do świątyni Pana, aby oddać mu pokłon. Skąd taka zmiana? Zastanawiające, nie? Skąd taka zmiana w człowieku? Tu się bałem o jego życie, że sobie coś zrobi, a tu nagle się dowiaduje, jest nagle zmiana. Wiecie, w 22 wersecie mam odpowiedź. Dowiadujemy się, dlaczego taka zmiana. Dawid mówi, dopóki dziecko żyło, pościłem, płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecko będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę go jeszcze przywrócić do życia? To ja pójdę za nim, a nie ono wróci do mnie. Wiecie, w tych słowach było wszystko. Te słowa wyrażają wszystko. Wiecie, Dawid nie zgadzał się z wolą Bożą. Dawid myślał, że Bóg zmieni swoje zdanie. Może go przebłaga. Tak się nie stało. Wiecie, ale zrozumiał tylko jedno, że to, co Bóg powiedział, to wykona. Wiecie, nie pogniewał się na Pana, ale zaakceptował Jego wolę. A Pan pocieszył go, dając mu Salomona. Czego to Słowo Boże chce nas nauczyć? Wiecie, tego, abyśmy akceptowali wolę Bożą, chociaż czasami ciężko się z nią pogodzić. Powtórzę pytanie. Jak ja, jak my przyjmujemy śmierć bliskiej nam osoby, mimo naszych gorących wołań, próśb, błagań? Czy się na Niego pogniewamy, obrazimy, odejdziemy od Niego? Wiecie, bo tak się zdarza. Wielu ludzi tak zrobiło. Wiecie, nie umieli Bogu zapomnieć, że zostali potraktowani w taki sposób. Wiecie, jest to trudne. Wiecie, bo Bóg ma swoją sprawiedliwość, a człowiek ma swoją. A te dwie nie idą sobą w parze. Ale dam wam jeszcze jeden przykład. To jest ze Słowa Bożego. W obliczu śmierci staje inny człowiek, jest to król Hiskiasz. Druga Kronik 29:2, czytamy takie słowa. Czynią to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. I za jego czasu nastąpiło odrodzenie religijne. W Jerozolimie obchodzono Paschę, na którą król zaprosił cały Izrael. Blisko Pana wymodlił Hiskiasz klęskę Sancheryba. Wiecie, tak, same pozytywy. Ja bym się przyznał, same pozytywy. I gdy czytamy drugą królewską, 20 rozdział, pierwszy werset, czytamy takie słowa. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, aby objawić słowa Pana. Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz. Jak to przyjmuje król? Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz. Wiecie, czytając te słowa dzisiaj, my wiemy, że Pan zna nasze życie. Na naszą przyszłość. Wiecie, pewnych rzeczy chciałby nam zaoszczędzić. A powiem wam na tej zasadzie. Na tym przykładzie. I naprawdę Bóg pewne rzeczy chciałby nam zaoszczędzić. Wiecie, Hiskiasz, gdy dowiedział się o śmierci, nie uczynił tak, Pan powiedział, uporządkuj swój dom. A było co uporządkować w tym domu. Odwraca się do ściany i zaczyna się modlić. A modli się tak. Ach, Panie, wspomnij na mnie, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czynimy to, co dobre w oczach Twoich. A potem wybuchnął wielkim płaczem. Pamiętamy słowa diabła do Pana? Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Aby tu tylko być. Wiecie, Chrystus chciał żyć. On chciał tutaj żyć. Nie mógł pogodzić się z decyzją Boga. Wiecie, zaczyna mówić o swoich zasługach. Prosi. I w 5 wersecie jest reakcja Boga. Decyzja Pana jest natychmiastowa. Mówi do Izajasza, idź powiedz mu, zesłyszałem Twoje modlitwy, widziałem Twoje łzy. Oto uleczę Cię i dołożę jeszcze do Twojego życia 15 lat. Uwierzył? Pan nie uwierzył. Mówi, jeśli mi Pan nie pokaże znaku, to nie uwierzę. Więc Bóg pokazał znak. I w II Królewskiej czytamy, 32 rozdziale, 25 wersecie, epek tego dołożenia do jego życia. Wiecie, na własną prośbę. Czytamy takie słowa. Po pierwsze, Chizkiasz nie odwdzięczył się Panu za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wbiło się w pychę. To też gniew Pana spoczął na nim, na Judzie i na Jerozolimie. Pan zdał go na własne siły. Wiecie, Pan wiedział, jaki będzie koniec jego życia. Wiecie, chciał mu tego naprawdę zaoszczędzić. Wiecie, zrobił coś brzemiennego w skutkach dla siebie, dla swego domu, dla Judy i Jerozolimy. I gdy czytamy drugą królewską, 20 rozdział, 19 werset, gdy przychodzi do niego prorok i mówi o tym, on mówi, wiecie co stwierdził? Dobre jest słowo Pana. A pomyślał, czemu nie? Wszak za moich dni wszystko będzie panował pokój i bezpieczeństwo. A potem niech się dzieje, co chce. Proste stwierdzenie. Po ludzku. Za mnie będzie panował pokój, a potem niech się dzieje. Po mnie niech się dzieje, co chce. Wiecie, teraz my mamy ogromny przywilej. Nam Pan dał ogromny przywilej, przychodzeniu przed Boży majestat z prośbami, z modlitwami. Wiecie, modlimy się o chorych, słabych. Wiecie, nasz Pan wysłuchuje tych modlitw. I wyprowadza różnych ludzi z różnych chorób, dodaje im lat życia. I zapamiętajcie, tylko On jeden wie, jak się potoczy życie tych ludzi. I ma w tym swój cel. Jeśli Bóg kogoś uzdrawia, ma w tym swój cel. Bo tak prawdę powiedziawszy, jak tutaj siedzimy, nikt nas nie wie, jak tu długo będziemy. Ale zapamiętajcie, ale musimy dobrze sobie uświadomić, że każdy dzień jest podarowany każdemu z nas przez Niego. Każdy dzień mojego pobytu tutaj na ziemi jest podarowany przez Niego. I wiedziałem to od samego początku, żebym się nawrócił. Że nie będę tutaj ani jeden dzień dłużej powtarzał, ani jeden dzień krócej. Będę tu tylko tak długo, jak mój Pan będzie tego chciał. Choćbym nie wiem, co robił. A wiecie, dlaczego to mówię? Bo chcę wam pokazać, jakie miał podejście apostoł Paweł do swego odejścia z tej ziemi. Jest to zapisane w 2 Tymoteusza 4,6. Oznajmia. A czas mojego rozstania z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. Wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Bez lęku, bez płaczu. Mówi, Panie, ten czas, który mi tu dałeś, się kończy. Wiecie, naprawdę dziękuję Bogu naszemu, Jezusowi Chrystusowi za dar Jego miłości. Za pewność Jego słowa. Tak więc w Chrystusie Jezusie staliśmy się wolnymi, kochani, wolnymi. od lęku przed śmiercią. Kto się boi śmierci, nie jest wolny w Chrystusie. Człowiek, który jest w Chrystusie, jest wolny od tego lęku, bo wie, że idzie do czegoś lepszego, że Pan przygotował coś lepszego do niego. Dlatego w 1 Jana 5,13 są napisane takie słowa. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Tak więc życie nasze nie kończy się tutaj, ale się zaczyna. A śmierć jest tylko przejściem z jednego życia do drugiego. Wiecie, bo ta boska obietnica otwiera nam drogę do naprawdę lepszego życia. W Jego obecności, gdzie nie będzie trudu dnia codziennego, bólu, choroby, trosk, tego, co jest na tej przeklętej ziemi. Wiecie, to dawał chrześcijanom wierzącym moc zwycięskiego życia. Nie bali się śmierci, ale umierali w Bożym pokoju. I tak się dzieje do dzisiaj. Objawienie Jana 14,13. Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Zapamiętajmy tylko jedno z tego wszystkiego, co dziś mówiliśmy. Że cała nasza przyszłość decyduje się tu i teraz. W Jezusie Chrystusie, w Nim jest nasze życie teraźniejsze i przyszłe. Jeśli chociaż czujemy się czasami osamotnieni, gdy przeżywamy ciężkie chwile, szczególnie w śmierci bliskie nam osoby, On jednak nie pozostawił nas samych. Cokolwiek mówi, to również sprzecznie wykona. I to, co w tym słowie jest powiedziane, a jest dużo obietnic, to Bóg wykona. Wiecie, pocieszy nas. Amen.